teraz może przejdziemy sobie do kolejnej tyflografiki, która opowie nam tutaj o przestrzeni sali Złoto.
Sygnały świata, Poznań, Wielkopolska. Hanna Iwanowska, Brama Poznania.
Sala ta opowiada nam o najświetniejszych czasach Ostrowa Tumskiego, rozwoju Poznania. Mamy wiek XVI, są to czasy biskupa Lubrańskiego, który rozwija Ostrów Tumski, dokonuje szeregu zmian i to właśnie on jest takim symbolem złotego wieku dla Poznania. Na sali również opowiadamy o XIX wieku, o zmianach, jakie następują, czyli właśnie rozbiory i co dalej po nich. I przedstawiamy też bardzo ważny element naszej poznańskiej katedry, czyli przedstawiamy tutaj złotą kaplicę, która to właśnie opowiada nam o całej historii jej powstania, kto tego dokonał i tutaj co też w niej się znajduje.
Tyflografika Złoto oczywiście jest dostępna dla osób niewidomych i niedowidzących w sali C. To taka sala, w której można usiąść, spokojnie podotykać, a inaczej mówiąc obrajlować sobie tą tyflografikę i zapoznać się wcześniej, zanim ruszymy zwiedzać wystawę.
Każdy tutaj może przyjść i ze spokojem tak długo jak potrzebuje zapoznać się z każdą tyflografiką.
Dzisiaj do Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, czyli do Bramy Poznania, przyszedł Paweł Kamza z książką.
Oczywiście chciał najpierw obrajlować salę złotą.
A więc mamy drugie piętro, sala złotą.
Tu wchodzimy? Czyli znowu idę po takim szorstkim.
Tak, czyli znowu przestrzeń szorstka, czyli właśnie przestrzeń ekspozycji.
I pierwszy gwiazdka.
Pierwsza gwiazdka. Jest to postać biskupa Lubrańskiego. I jak podchodzimy właśnie do tej postaci, to lektor automatycznie tutaj rozpoczyna opowieść właśnie o tej sali, o sali Złoto. I dalej po wysłuchaniu tej treści możemy przejść do kolejnych elementów.
Jakieś małe punkciki. Raz, dwa, trzy, cztery. Co to jest?
To są trzy punkciki. To są
cztery. Raz, dwa, trzy, cztery.
A, bo to dotyczy kolejnego elementu.
Rozumiem.
Tak, bo to jest kolejny inny kształcik.
Rozumiem. A rzeczywiście?
Tak, i to są właśnie okulary stereoskopowe, które też mamy w pozostałych salach.
Ale one są mało przydatne chyba dla osób słabowidzących czy niewidomych.
No właśnie, dlatego, że ta osoba nie może wprawdzie zobaczyć jakby tej fotografii, która tam się znajduje, ale może wysłuchać treści, która opowiada właśnie o tej fotografii. Można podejść do takiego znacznika, nakierować audioprzewodnik i będzie trzeba nadusić okrągły przycisk i w tym momencie lektor opowie już nam właśnie o tym, co tutaj się znajduje. Mamy tutaj przedstawione dokonania właśnie biskupa Lubrańskiego, czyli te panele opowiadają nam tutaj właśnie o Akademii Lubrańskiego, która została wybudowana, o psalterii na Ostrowie Tumskim, którą również fundował biskup Jan Lubrański. Więc tutaj też można podejść do tych paneli, które odróżniają się na tej tyflografice i na każdym z takich paneli również jest taki znaczek, który się odznacza, można go również wyczuć, dlatego że cały panel, który dotyczy na przykład danej tutaj opowieści, jest płaski, więc można wyczuć też właśnie ten odznaczający się znaczek i blisko tego znaczka trzeba nadusić znowu guzik na audioprzewodniku i wtedy lektor opowiada właśnie o tej psalterii, tudzież właśnie o tutaj Akademii Lubrańskiego.
Chciałbym zapytać, czy o Akademii Lubrańskiego jest też mowa o Janicjuszu? Czyli poecie, który był wykładowcą i też pracownikiem tej akademii. To jest poeta, który mieszkał w Poznaniu, pisał po łacinie oczywiście w XVI wieku jeszcze i jest niesłychanie interesującą postacią sam sobie. Jego życie jest bardzo ciekawe, ponieważ tak naprawdę był młodym człowiekiem, który pochodził z jakichś nizin społecznych prawdopodobnie. Być może był w ogóle synem chłopa, który został przez swojego proboszcza odkryty jako talent, wyedukowany, skończył wszystkie możliwe szkoły podstawowe, średnie, czy jakkolwiek to wtedy wyglądało. Gdzieś to było pod Bydgoszczą. Przez moment pracował u jednego z kupców bydgoskich, jednego z patrycjuszy praktycznie, którzy władali ówczesną Bydgoszczą i zakochał się w jego córce. No wiadomo było, że miłość była nieszczęśliwa, nie było szans, ale z obrazem tej dziewczyny wyjechał do Poznania na studia i praktycznie swoje wiersze, które pisywał, a pisywał przepiękne wiersze miłosne po łacinie, przełożone później na język polski, były wszystkie skierowane do niej. Oprócz miłości pisał też oczywiście, jak wszyscy poeci XVI wieku, panegiryk dla Lubrańskiego, tudzież króla, wyjechał do Włoch na kolejne studia i tam dostał coś takiego, co nazywa się medalem papieskim. Taki sam medal dostał Sarbieski, późniejszy trochę poeta polski, i bardzo często mówi się, że Sarbieski był jedynym poetą polski, który taki medal dostał, a Janicjuszu się nie pamięta. Dlaczego? Bo Sarbieski był jezuitą, a Janicjusz nie był jezuitą. W każdym razie Janicjusz został doceniony przez rzymskie koła intelektualne związane z papieżem, wrócił do Polski i niestety przepracowywał się, bardzo dużo pracował, podróżował w fatalnych warunkach, zachorował na gruźlicę i bardzo szybko umarł, zostawiając po sobie bardzo ciekawe wiersze. I dlatego pytam o Janicjusza, bo chciałem o innym poecie, dużo późniejszym, bo żyjącym na przełomie XX i XXI wieku, o Tadeuszu Różewiczu. Myślę, że można o Różewiczu myśleć podobnie jak o Janicjuszu, bo Różewicz też pochodzi z rodziny dość biednej. Jego ojciec był drobnym urzędnikiem, matka pochodziła z żydowskiej rodziny chłopskiej. W związku z tym startował też w bardzo podobnych warunkach, z trudem kończył szkoły, został z tych szkół przed wojną drugą wyrzucany za, jak to wtedy mówiono, poglądy komunistyczne. Trafił podczas II wojny światowej do partyzantki, do AK. Od 1943 roku do 1945 walczył z bronią w ręku. Pisywał już wtedy wiersze. I tak zaczęła się kariera jednego według mnie z najwybitniejszych poetów Polski XX wieku, który był odkrywany, zapominany, odkrywany. Ja przyznam się, w szkole nigdy Różewicza nie lubiłem. Dopiero w 1991 roku po tomie Płaskorzeźba przeczytałem i odkryłem Różewicza na nowo i do końca jego życia wszystkie tomy czytałem. Wróciłem do starych tomów. Dlaczego do Różewicza warto wrócić? Po pierwsze, wydano właśnie tom wierszy, który nazywa się Przeczytane. To są wiersze nagrane w 1998 roku w Radiu Kraków. Te wiersze czyta sam Różewicz. Nagrała je Romana Bobrowska, jedna z najwybitniejszych reżyserek radiowych Teatru Radia. Oprawiła to muzycznie, jak to się mówi, gwarowo, czyli nagrała muzykę pani Ewa Kornecka, nie wiem po co, ale w każdym razie, jeżeli ktoś lubi posłuchać przerywników na fortepianie i flecie, to proszę bardzo. I przede wszystkim te wiersze czyta Różewicz. Nie zawsze lubię poetów czytających własne wiersze, nie wiem jak państwo, czy lubią słuchać poetów czytających własne wiersze. Często bywa to nie zawsze pomagające. Różewicz według mnie pomaga. Im jest starszy, bo nagrywał od początku, bardzo wczesne są nagrania jeszcze z lat 60. zachowane w archiwach Polskiego Radia, im później tym lepiej. To znaczy udaje mu się odkryć to, co w poezji Różewicza jest najważniejsze. Prostotę. Bo Różewicz robił wszystko, żeby jego wiersze były niesłychanie proste. I to jest właśnie ten związek, który łączy go z Janicjuszem. Janicjusz w XVI wieku był niesłychanie interesującym poetą, bo pisząc po łacinie zrywał wszystkimi retorycznymi kanonami i starał się pisać te wiersze jak najprościej. Tak jakby w głowie gdzieś mu dźwięczała nuta piosenek, które pewnie śpiewała mu matka, kołysanek, które śpiewała mu matka, i tak samo jest z Różewiczem. Im dalej, tym prościej. Język jest bardzo prosty, słowa są bardzo proste, nie ma retoryki i Różewicz tak to potrafi przeczytać. To jest jego autorski wybór wierszy od samego początku, czyli od pierwszego tomu Echa Leśne aż do ostatniego tomu. Pierwszy wiersz opowiada o tym, że były takie piękne czasy, jak mówi Różewicz, kiedy rosły drzewa i pod tymi drzewami siedzieli poeci i się tym cieszyli. Myślę, że ten wiersz dzisiaj nabiera zupełnie innego znaczenia po wycince lasów, drzew polskich, które zdarzyły się ostatnio w naszym kraju. Byłem przerażony, ponieważ byłem niedawno w Zielonej Górze i moi znajomi zawieźli mnie i pokazali mi aleje 100 i 150-letnich platanów, kasztanowców i dębów, która została wycięta, że tak powiem, w pień. Wielkie, stare drzewa wycięte. Straty są nieobliczalne. A Różewicz w tym wierszu pisze, że poeci kiedyś mogli siedzieć pod drzewami i śpiewać i tańczyć. Wiersz nabiera znaczenia zupełnie innego, podobnie jak wiersz ostatni z tego tomu, który mówi o wierszu, którego nie można skończyć. Autor mówi, że pisze ten wiersz, a wiersz mu ciągle się wymyka, wydłuża się. A on ma taki zwyczaj, czyli Różewicz, że wiersze przycina od dołu, a nie od góry, bo nad wierszem jest niebo. I praktycznie ten cały tom jest o tym, jak Różewicz swoimi wspomnieniami wędruje z ludźmi, którzy już dawno umarli, przez krainy, które kiedyś istniały, i zadaje sobie pytanie, dokąd ta wędrówka prowadzi. I mówi w jednym z wierszy, który jest według mnie najpiękniejszy w tym tomie, o tym, że warto płakać. Mają płakać poeci, a także zwykli ludzie. Bo jak będą płakać, to może potrafią spotkać i zauważyć nieznajomego wędrowca i zaufać przybyszowi. Myślę, że ta fraza Różewicza też ma dzisiaj zupełnie inne znaczenie i dlatego warto posłuchać Różewicza czytającego swoje wiersze w tomie, który nazywa się po prostu Przeczytane. I warto pamiętać o Janicjuszu i może warto czytać Janicjusza z Różewiczem równocześnie w Bramie Poznania.
Przechodząc do specjalnej sali, która jest przygotowana dla osób niewidomych i niedowidzących, czy należy się wcześniej umówić na takie spotkanie?
Można zadzwonić na punkt informacji i tutaj zapowiedzieć swoją wizytę, ale oczywiście też można po prostu przyjść tutaj do nas bez zapowiedzi, jeżeli ktoś tutaj nie może, i zapytać któregoś z pracowników i on od razu tutaj pomoże, poprowadzi do sali, wszystko opowie. I tutaj też zaprezentuję tyflografiki.
Można telefonicznie się umówić?
Tak, pod numerem telefonu 61 647 76 34.
Hanna Iwanowska i Paweł Kamza dziś zapraszali nas do sali Złoto w Bramie Poznania.
W sercach Polaków Mazurek Dąbrowskiego. W życiu każdej społeczności ważną rolę odgrywają symbole. Są one znakami wartości jednoczących ludzi we wspólnotę przeżyć i doświadczeń. W szczególny sposób dotyczy to narodu. Do symboli wspólnej tożsamości należą flaga, godło narodowe i hymn narodowy.
Ten spektakl był przygotowany w związku z odbywającymi się targami literatury dla dzieci i młodzieży w Poznaniu.
Magdalena Matelska, nauczycielka języka polskiego w specjalnym ośrodku dla dzieci niewidomych w Owińskach.
I w tym roku zachęcono nas do tego, żebyśmy ten program artystyczny poświęcili właśnie hymnowi. Ten tekst był współtworzony właściwie i uczniowie, i trochę ja im pomagałam. W oparciu o takie dwa podstawowe teksty, to będzie opracowanie romantyzm i później podręcznik. Ważne to było dla nich, ponieważ często o tym hymnie w ten sposób się nie myśli. Przypominamy sobie o tym, jak jest istotny dla nas, jak bardzo nas łączy podczas takich wyjątkowych wydarzeń sportowych, bo one chyba takie są najbardziej spektakularne, kiedy wszyscy razem śpiewają ten hymn i czują się właśnie Polakami.
Rolę nieoficjalnych hymnów narodowych w ciągu wieków odgrywały różne utwory. W późnym średniowieczu hymnem rycerstwa polskiego była Bogu Rodzica. W epoce oświecenia taką rolę pełnił hymn do miłości ojczyzny Ignacego Krasickiego. W XIX wieku podczas kolejnych powstań narodowych do oporu i walki zagrzewała pieśń Boże coś Polskę, a w pewnym okresie rota Marii Konopnickiej. Jednakże ostatecznie oficjalnym hymnem Polski został wybrany Mazurek Dąbrowskiego.
Adam Mickiewicz pisał o nim: w pieśni tej objawił się Bóg nieznany, któremu na imię patriotyzm Polaków.
Mazurek Dąbrowskiego była to pieśń żołnierska i jednocześnie apel do całego narodu, wszystkich warstw społecznych. Legiony stanowiły bowiem armię nowego typu o wyraźnie demokratycznym charakterze.
Pod sztandarami Legionów Polski chłop, mieszczanin, hrabia, książę zrównali się z sobą i w wojsku tym nigdy nie słyszano sporów o prawa urodzenia i przywileje, powiedział w wykładzie wygłoszonym w Collège de France Adam Mickiewicz.
Kariera piosenki Wybickiego była piorunująca. Żołnierze Legionowi przyjęli ją bardzo żywo, a ponieważ była często śpiewana, natychmiast doczekała się przeinaczeń i odmian, niekiedy żartobliwych, niekiedy złośliwych.
Zamiast dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy, żołnierze śpiewali, jak rabować mamy. Zmienili też refren. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do matki częstochowskiej. Potrafili też operować sarkazmem. Za twoim przewodem wszyscy zemrzem głodem.
Polubił tę pieśń Jan Henryk Dąbrowski. Chwalił ją także Tadeusz Kościuszko. Orkiestra Legionów wykonywała ją bardzo często, to też pieśń szybko przedostała się do kraju. Równie szybko zaczęli ją prześladować zaborcy. Były to bowiem jakby wici rozesłane do wszystkich ziem polskich.
Ona stała się podstawą hymnu narodowego, zatwierdzonego odpowiednią ustawą w 1926 roku i wpisana do konstytucji.
Zuzanna Mikler.
Hymn jest dla mnie symbolem narodowym, który jest, tak jak napisano w tym tekście, jest ważny dla wszystkich Polaków. A także dla mnie, bo przecież też jestem Polką.
Michał Ludowicz.
Myślę, że najbardziej w pamięć zapadła mi Bogu Rodzica.
Myślisz, że na maturze może być taki temat jak hymn narodowy?
Myślę, że jest bardzo prawdopodobne, że zostanie w tym roku taki temat poruszony.
A czy to przedstawienie, w którym bierzesz udział, pomoże ci w takim dobrym napisaniu matury?
Myślę, że jeśli ten temat będzie na maturze, to zdecydowanie w jakimś stopniu to przedstawienie pomoże mi w jej dobrym napisaniu.
Nikola Oleksiak, już po szkole?
No właśnie, w piątek było zakończenie roku, no i niestety musieliśmy już się pożegnać ze wszystkimi nauczycielami, z kolegami, z koleżankami. No i będziemy bardzo tęsknić.
Przedstawienie o hymnie narodowym będzie takim dobrym wspomnieniem, miłym wspomnieniem?
No, z pewnością. Było dużo prób, dużo ćwiczyliśmy właśnie czytanie tego tekstu, no i dzięki tym spotkaniom mogliśmy się lepiej poznać i zintegrować.
Trochę szkoda, że już tylko matura przed wami.
No, trochę szkoda, bo już potem każdy rozejdzie się w inną stronę. Pożegnam ośrodek i zawsze będę go miło wspominać z sentymentem.
Maria Tomaszewska, dyrektor Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Młodzież wystąpiła na targach edukacyjnych. To wzbudziło spore zainteresowanie, bo młodzież czytała Braillem.
Myślę, że pokazała, że jakby Braille nie jest czymś, co dyskwalifikuje. Biegłość w czytaniu Braille'a, czyli czytaniu paluszkami, była tak doskonała, że tak naprawdę wzbudzała pełne zadziwienia, emocje wśród osób oglądających. Dwie dziewczynki zupełnie niewidome i robią to w sposób perfekcyjny. Michał jest osobą słabowidzącą.
Ale też czytał Braillem?
Nie, czytał powiększonym drukiem.
Czyli tutaj w ośrodku można czytać powiększonym drukiem i w Braillu?
Tak, takie są nasze dwie podstawowe formy.
A jak maturę się pisze?
Podobnie i w powiększonym druku, i w Braille'u. Oczywiście wszystkie materiały, które otrzymujemy, zamawiamy zgodnie z potrzebami, z dysfunkcjami dziecka. Jeżeli ktoś posługuje się Braille'em, to otrzymuje materiały w Braille'u. Jeśli posługuje się powiększonym drukiem, to prosimy o czcionkę właściwą dla niego.
Czy to jest taka prawdziwa matura?
Jak najbardziej. Metoda jest inna, to znaczy forma, którą otrzymujemy, czyli Braille czy powiększony druk.
Czy na uroczystościach, spotkaniach w specjalnym ośrodku dla dzieci niewidomych często jest śpiewany hymn?
Zawsze w okolicznościach istotnych. Zakończenie roku, rozpoczęcie roku, Dzień Edukacji Narodowej, święta. Jeśli robimy jakiekolwiek poważne uroczystości, to hymn temu towarzyszy. Zresztą mamy taką zasadę, że rozpoczynamy hymnem państwowym, a kończymy bardzo często hymnem ośrodka.
Pani dyrektor, a pani zna czwartą zwrotkę hymnu narodowego?
O Basi?
To jest nasza słabość, przecież ta czwarta zwrotka hymnu narodowego.
No niestety tak. Jeśli chodzi o hymn polski, to nasze dzieci i młodzież w szkole podstawowej czy w liceum ogólnokształcącym mają obowiązek nauczyć się w całości wszystkich czterech zwrotek hymnu. O Basi również. Czasami trzeba skrócić, bo są różne inne rzeczy, które muszą towarzyszyć hymnowi. Ten fragment spektaklu też mi pokazał, ile było różnych form, zanim powstała ta właściwa. Ile było przekłamań, ile było sarkazmu w niektórych rzeczach. Było bardzo ciekawe wystąpienie, z czego, jak wiem, że człowiek się całe życie uczy. Ja się też czegoś nauczyłam.
Maria Tomaszewska, dyrektor Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze Polska nie zginęła.
Póki my żyjemy.
To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radia już w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Jarosław Pachczyński i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.